Stefan Grabiński. Cień Bafometa. Czyta Krzysztof Zarzecki. Grom. Pomian był gotów. Powstał od biurka, rozprostował przygarbione całonocnym ślęczeniem plecy i uśmiechnął się. Był gotów. Przed nim piętrzył się stos świeżo zapisanych kartek, ostatnie już może akordy twórczości i życia. Dzieło ukończone. Z miłością oparł dłoń na rękopisach. Myśli zrodzone tej nocy, zaklęte w twórcze słowo chwili wyjątkowej, zdawały się tętnić jeszcze krwią narodzin, jak gdyby nie skrzepłe jeszcze w martwy kształt litery. Po lewej stronie stołu pod przyciskiem testament spisany pewną, spokojną ręką człowieka, który dobrowolnie ustępuje z areny życia dla powodów ważnych. Przeglądnął pismo raz jeszcze. Wszystko było w porządku. Podpis, pieczęć notarialna, nazwiska świadków. Na środku biurka na teczce parę listów. Do brata, krewnych w Krakowie i do matki. Ten ostatni przebiegł ponownie oczyma i zamyślił się. Najdroższa na świecie, najświętsza istota. Biedna. Czy przeżyje cios, który jej gotuje? Uczuł, jak wzruszenie ściska go za gardło. Łzy, niewczesne łzy męskie, zabłądziły pod powieki. Matko najlepsza, nie mogłem inaczej. Pośpiesznie włożył list do koperty i zalepił. Wszystkie najważniejsze czynności były ułatwione. Nic już nie stało na przeszkodzie do spełnienia czynu, który nakazywało sumienie. Przed nim ścieliła się droga prosta i jasna jak królewski gościniec. Czas mu już było na nie wstąpić. Spojrzał na zegarek, była 11 rano. Pozostawała do dyspozycji jeszcze tylko jedna godzina. Przebrał się, wypił filiżankę czekolady i zapaliwszy papierosa, wyszedł. Było wtedy kwadrans na 12 w południe. Do Lasku Cygańskiego, wyznaczonego na miejsce spotkania, szło się dobre pół godziny. Postanowił drogę tę odbyć pieszo. Ruch odświeżył go i orzeźwił. Szedł krokiem szybkim, sprężystym, rzucając wokół spojrzenia bystre, niemal wesołe. Ostatecznie dobrze się stało, że sprawa wzięła taki obrót. Najcięższy był moment wahania się, decyzji. Dziś, gdy stał już przed rozstrzygnięciem, doznawał uczucia wielkiej ulgi. Jak gdyby kamień przytłaczający go od lat wielu usunął mu się z piersi. Mógł być dumny z siebie. Nie chodziło tu przecież o zwykłą, pospolitą awanturę honorową lub o likwidację osobistego zatargu. Pomian spełniał misję i poświęcał dla niej może własne życie. Albo on, albo pradera. Trzeciej ewentualności nie było. Śmierci się nie bał, bo w nią nie wierzył. Byt pozagrobowy był dlań czymś tak pewnym i naturalnym, jak następstwo dnia po nocy. Zwolnił kroku, z ławki na skwerze podeszła ku niemu kwiaciarka z oczyma zalęknionej sarny. Róże, orchidee? Zachwalała nieśmiało swój towar. Dziś rano cięte. Wybrał róże. Dwa purpurowe, bujnie rozwite pęcze. Jeden zatknął we własną butonierkę, drugi przypiął jej do stanika. Zapłoniła się cudownie jak kwiat u jej piersi. Dziękuję panu. Żegnaj, piękna dziewczyno. Przeszedł skwer i zanurzył się w podwójną pierzeję domu w sąsiedniej ulicy. W perspektywie zamajaczył szwadron kawalerii. Proporce, spisy, rytmiczny ruch kopyt. Po chwili włączył się motyw muzyczny kapeli. I tłum, uliczna gawieć, szło to wszystko stamtąd, z góry, szło na niego. Macki ludzkiej lawiny dosięgły go i wessały w swe sploty. Wessały, lecz nie pochłonęły. Zatrzymał siebie całym. Przyprówał sobą zachłanny gąszcz i darł się w górę, ku podwalu. Nagle uderzyła w oczy biała plama, ponad zgiełk szczegółów wybił się na czoło ten jeden motyw. Wyodrębnił i skupił na siebie uwagę. Śmieszny, banalny motyw. Czyjaś biała, pikowa kamizelka. Nie do uwierzenia. Może dlatego, że ten człowiek zdjął przed nim kapelusz. Co to za jeden? Kim był ten długi elegant? Momentalne spotkanie się dwóch par oczu nie powiedziało nic. Indywiduum zupełnie obce. Dlaczego więc pozdrowił? Nie wiadomo. Może zauważył, że tak uporczywie spoglądam na jego kamizelkę. Może spostrzegł zachwyt mój i uznanie dla jego białej pikowej kamizelki. I zrewanżował się ukłonem. Jak to łatwo na świecie uszczęśliwić ludzi. Fala przepłynęła, muzyka wsiąkła gdzieś w zakręty ulic i bloki kamienic. Pamię obrócił się i spojrzał przed siebie. Miasto leżało za nim zwinięte w jeden wielki, zwarty kłąb, niby panorama wciśnięta w pięść olbrzyma. Parę kominów fabrycznych dymiło spokojnie. Na północy z Strzeżoga mgieł wiązała stoki cytadeli z rzeką. Minął Rogatkę. Pod Papugą poznał auto Danielskiego. Czekali na niego. Podszedł Czorsztyński z wyciągniętą ręką. Oczy drucha badawcze, śledcze doszukiwały się czegoś w jego twarzy. — Jak się czujesz, Tadzik? Pomian wyczuł w głosie drżenie niepewności. — Wybornie, jak nigdy jeszcze w życiu. — Dziękuję wam, drodzy moi, za punktualność. Jedziemy? Natychmiast pozostaje tylko 10 minut. Wsiedli. Pojazd ruszył, otaczając się w jednej chwili aureolą pyłu. Pomian, zauważywszy, że Danielski studiuje go ukradkiem z boku, uderzył go lekko dłonią po kolanie. — Lolku, wyglądasz dzisiaj trochę nieswojo. Czy znów po scenie z Idą? Przyjaciel uśmiechnął się, przekonany. — Brawo, Tadzik. Jedziesz jak na wesele. Nad głowami jadących zaszumiały spławy pierwszych dębów. Wjeżdżali w cygański lasek. Czorsztyński podniósł się z siedzenia i stojąc obserwował coś w dali przez lornetkę. — Zdaje mi się, tamtych dotąd jeszcze nie ma — rzekł po chwili z uczuciem ulgi. — To dobrze — odparł zadowolony również Danielski. — Poczekamy. Wolę, żeśmy pierwsi. Automobil zatoczył szerokie koło, przeciął wąską leśną drożynę i wjechał na zamkniętą pierścieniem drzew polanę. Wysiedli. Było 12:05. Lekarz wydobył z walizy taboret polowy, rozstawił na nóżkach i zaczął rozkładać na nim chirurgiczne przyrządy. Ostrze jakiegoś lancetu badane pod światło nie podobało mu się. Odkorkował więc butelkę z sublimatem, przytknął do szyjki kosmę waty i napoiwszy płynem otarł brzeszcz od podejrzanego narzędzia. Ruchy jego flegmatyczne, jakby odmierzone na minuty, sekundy, rozdrażniły Czorsztyńskiego. — Że też musieliście się rozkładać z waszym kramem właśnie tutaj, prawie na środku polany — zauważył kwaśno, wskazując mu dyskretnie oczyma obróconego w tej chwili Pomiana. — Ależ Julku, zostawże kochanego doktora w spokoju. Miejsca będzie dość. Tymczasem Danielski badał teren. Łączka pokryta krótką, jedwabistą trawką, wśród której błąkały się tu i ówdzie turkusowe niezapominajki. Ścieliła się pod nogami jak kobierzec. — Równo i gładko jak na stole — stwierdził, zwracając się do Czorsztyńskiego. Więc na 30 kroków, co? Tak, lecz pozostaw to mnie, sam odmierzę. Tamten uśmiechnął się. Naturalnie. Masz dłuższe nogi, odpowiedział półgłosem. Od wieży ratuszowej nadpłynęła szeroka, spiżowa fala wydźwięku. Biła 12:00. Pan przeciwnik spóźnia się. Czy długo będziemy czekali? Zapytał zniecierpliwiony Danielski. Musiała zajść w ostatniej chwili poważna przeszkoda, wytłumaczył Pomian, zapalając cygaro. Możemy poczekać choćby z godzinę. Za pozwoleniem, sprzeciwili się jednomyślnie przyjaciele. Za pozwoleniem, mój kochany. Jeżeli nie zjawi się do godziny 12:30, spisujemy protokół. Taka była umowa. Wiedzą o tym doskonale. Jak chcecie, odpowiedział obojętnie, goniąc wzrokiem spirale błękitnego dymu. Czorsztyński wydobył z puzdra parę pistoletów i podał do oglądnięcia towarzyszowi. — Wszystko w porządku — skonstatował po chwili Danielski. — Po 8 naboi w magazynach wystarczy. Przerwał mu nerwowy odzew trąbki automobilowej. — Nareszcie — odetchnął z ulgą Pomian, odrzucając cygaro. Z wnętrza pojazdu wyłoniły się czarne, smukłe postacie dwóch mężczyzn. Pomian zaniepokoił się. Bystre sokole jego oczy nie dostrzegły przeciwnika. — A gdzie Pradera? — zapytał półgłosem. Tymczasem sekundanci wymienili chłodny, ceremonialny ukłon. Na twarzach obu przybyłych znać było silne wzruszenie. — Coś zaszło — pomyślał Pomian, podchodząc ku nim szybko. — Panowie — rzekł zmienionym jakimś głosem jeden ze świadków Pradery. Musicie wybaczyć spóźnienie. Zaszła przeszkoda. Kazimierz Pradera nie żyje. To niemożliwe, krzyknął Pomian, wysuwając się naprzód. Niestety to smutna prawda. Minister Kazimierz Pradera niespełna pół godziny temu zginął śmiercią gwałtowną, zamordowany ręką nieznanego złoczyńcy. Panowie, bez względu na stosunek wasz do niego, uczcijcie pamięć niezwykłego człowieka. Pomian, blady jak płótno, zdjął machinalnie kapelusz. Inni poszli za jego przykładem. Zapanowało długie, przygnębiające milczenie. Po chwili grupka złożona z sześciu mężczyzn ruszyła powolnym, ociężałym krokiem ku czekającym pojazdom. Po drodze Pomian kilkakrotnie zatrzymywał się. Wzrok jego błędny, jakby zdziwiony, czepiał się konturów drzew. Wałęsał bezradnie po krzewach, tężał nieruchomo w przestrzeni. Na pół przytomnego wsadzono do auta. Gdy minęli rogatkę i wjeżdżali na senatorską, wyważyły go z odrętwienia głosy kamlotów. Minister Pradera zamordowany! Skrytobójcze morderstwo, ofiarą minister Pradera! Straszliwa śmierć ministra Pradery! Dodatek nadzwyczajny kuriera, kupujcie, kupujcie! Telegram poranny, przeglądu, tragiczny zgon ministra, Pradera nie żyje! Pradera ofiarą mafii politycznej. Telegram. Telegram. Zamach skrytobójczy na ministra.